Aleluja. Ja chcę z wami spędzić chwilę czasu, tak jak zapowiedziałem wcześniej, że będziemy dzisiaj zastanawiać się nad jednym z proroków, nad prorokiem Aggeuszem, który prorokował do Żydów, którzy wrócili z niewoli. I zachęcałem was, żebyście przeczytali. Mam nadzieję, że ci, którzy pamiętali, to się miło zdziwiliście, jak otworzyliście Aggeusza, bo to dwa rozdziały, tam raptem 50 wersetów, a i myślę, że to niektórym nie udało się przeczytać przez ten cały tydzień. Także cóż, nie będę was męczył wieloma rzeczami, może ze dwa wersety mam dzisiaj, ale kilka lekcji, które wyciągniemy z tej lekcji, mam nadzieję, takich, które mogą nas zbudować, zachęcić. I Aggeusz, który jest prorokiem mniejszym, zaliczony do tych proroków małych, jest wyjątkowym prorokiem, bo chociaż jest prorokiem mniejszym, to jego proroctwo wcale nie jest mniejszej wagi, a było niesamowitej wagi, więc to jego prorokowanie jest szczególne. Szczególne też dlatego, że Aggeusz prorokował na krótko przed czasem, kiedy Bóg zamilkł. Mianowicie jest taki okres 400 lat przed przyjściem Pana Jezusa, który się nazywa okresem milczenia. I w historii Żydów był czas, kiedy Bóg milczał. To znaczy nie było żadnych proroctw, nie było żadnych objawień. 400 lat przed przyjściem Pana Jezusa jest tak zwany okres milczenia. I wtedy nie mamy zapisanych żadnych proroctw, żadnych takich bożych objawień, które słowo by nam pokazywało. Więc Aggeusz był jednym z ostatnich proroków, który cokolwiek coś powiedział, Bóg powiedział przez niego bardzo ważne rzeczy, a później zamilkł na 400 lat. Więc jest to taki szczególny prorok i myślę, że parę rzeczy dostrzeżemy z niego. Parę słów opisu tylko. Zechciej, Panie, przemawiać do nas dzisiaj w tym słowie i tak jak już Zbyszek mówił, niech to słowo trafi do naszych serc, żeby nie było tylko chwilowym jakimś takim poruszeniem naszych umysłów, ale żeby przyniosło takie zbudowanie, prowadzenie, umocnienie głęboko w naszych wewnętrznych obszarach duchowego człowieka. O to Ciebie, Panie, prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Więc Żydzi po tym okresie 70-letniej niewoli wracają do swojego kraju i zaczynają odbudowywać. Zaczynają budować, ci, którzy przyszli, budują najpierw ołtarz Panu Bogu, później wokół tego ołtarza chcą zbudować świątynię. Zaczynają budować fundamenty. Budują te fundamenty, kawałek muru, pomimo wrogiej postawy tych ludzi wokół i oni ciągle ich zniechęcają i tak mocno starają się przeszkodzić w tej pracy, wysyłają donosy, pisma jakieś oskarżające do stolicy, wszystko robią, żeby tych ludzi zatrzymać, zniechęcić, osłabić w nich ten zapał i udaje im się ostatecznie otrzymać dyrektywy z góry, tak, i przyjeżdża z Babilonii, przychodzą z Babilonu postanowienia, że ta praca ma być zatrzymana, bo rzeczywiście w historii było tak, że to miasto było złe, buntownicze i znowu coś tu się wydarzy. I siłą i przemocą zatrzymują tą pracę i ona jest na 14 lat zatrzymana. Po 2 latach, kiedy udało im się coś robić, oni 14 lat nie mogą nic zrobić. Nie dość, że żyją w bardzo złych warunkach, bo kraj został zniszczony, był w skrajnej nędzy i oni radzą sobie z trudnością, z jakimś odbudowaniem gospodarki, z funkcjonowaniem i nie mogą nic zrobić w tym, po co przyjechali, tak? Żeby być tutaj i coś budować dla Boga. Nie wiem, czy czasami ludzie, którzy na misję jadą, nie czują się w taki sposób, że jadą z zapałem, Bóg ich powołuje i jadą i nie mogą nic zrobić. Rok, drugi, piąty, dziesiąty. I myślę, że jest to dylemat ludzi, którzy pragną, poświęcają coś i chcą dla Boga coś zrobić i nie udaje im się, i są przeciwności. Ale myślę, że to słowo nie tylko do nich jest, dlatego że ono jest bardzo pouczające dla nas, bo mówi o kilku ważnych zasadach i zaraz je powiem, ale chciałbym właśnie wersetem jednym z Księgi Aggeusza, który jest na samym początku, drugi werset, tak, tutaj jest opis, że drugiego roku króla Dariusza się to działo i w szóstym miesiącu słowo doszło do proroka. I teraz czytamy, tak mówi Pan. To słowo, tak mówi Pan, jest w połowie wersetów. Chyba na 58 tych wersetów to z 30 razy to słowo jest użyte. Czyli właściwie Aggeusz tylko cytuje to, co Bóg mówi, tak? I swoje jak gdyby przekaz. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. I to słowo wstępu jest niezwykle istotne, bo ono oddaje bardzo dużo, co się z tymi ludźmi dzieje. Bo my zgadujemy, tak? Nie ma dokładnego opisu, ale zgadujemy, co ci ludzie mogli przeżywać, kiedy byli w takim miejscu, kiedy zostawili wszystko, rodziny, coś tam, jakieś stabilne w miarę życie i poszli na nieznane, żeby budować z Bogiem. Bo rozumieli, że Bóg, tak jak obiecał przez proroka 70 lat, skończy się niewola, mają wracać do kraju i odbudowywać. Ale się nie daje odbudowywać. Nie daje się nic zrobić. Nic. Chcesz służyć Bogu? Nie wychodzi. Ba, są przeciwności, grożą ci. I zostawiłeś to, co miałeś, a nie możesz robić to, co chcesz. I to nie trwa 2 dni. 10 lat. 12. Już się dzieci urodziły, tak? I są w szkole 12 lat, a ty ciągle nie możesz nic zrobić. Za każdym razem idziesz i tylko gruzy widzisz i te fundamenty. I oni doszli do takiego przekonania. Musieli sobie jakoś z tym poradzić, tak? Tak jak my sobie jakoś radzimy z okolicznościami, które są złe, przeciwne i nam nie wychodzi. I ciągle nie. I ciągle nie możesz, tak? I oni sobie wydedukowali, że to nie jest jeszcze czas na budowę. Znaleźli takie rozwiązanie. Skoro był edykt, że możemy wychodzić i Bóg nam pozwolił, ale się okazuje, że nie możemy budować, to znaczy źle zrozumieliśmy to. Źle zrozumieliśmy, to nie jest czas na odbudowę. Musieliśmy się pomylić. Tak? Musimy teraz jakoś w tym wytrwać, no jakoś nie wiemy za bardzo i w takim skołowaceniu, tak, w takim zagubieniu byli i tak sobie wyjaśniają. No to nie jest czas na odbudowę. Musimy się zająć innymi rzeczami, odbudować gospodarkę, tak, chałupy sobie na wyższy poziom wprowadzić, no coś tam, musimy się zająć innymi rzeczami. To nie jest dobry czas na budowanie, tak? Tak zrozumieli. I prorok przychodzi z Bożym Słowem i mówi właśnie, wy tak mówicie i to Bóg mówi, tak? Prorok mówi, to nie moje pomysły, ja tylko przekazuję wam to, co Bóg mi powiedział i sobie rozważcie, czy tak jest. I Bóg mówi, ja słyszę, jak wy mówicie, że to nie jest czas. Tak sobie to tłumaczycie, ten czas niemożności, tak? Że to nie jest czas, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. I wtedy prorok mówi, a to jest czas dla was, żeby budować dom sobie i wykładać je super, jakimiś kafelkami czy tafelkami, tak? A dom Pana leży w gruzach? I mówi, zobaczcie, jak się dzieje wokół, że nie ma błogosławieństwa, że ja wam nie błogosławię w tych polach, w tych urodzajach, w tym wszystkim. Mówi, dlatego, że mój dom leży w gruzach, a każdy się gorliwie krząta wokół swoich własnych spraw. I tutaj Bóg porusza tą kwestię i przez proroka mówi, że się mylicie, bo to jest czas. To jest czas, żeby budować. wtedy Zorobabel, 12 werset, pierwszy rozdział, 12 werset. A to przeczytam kilka wersetów jednak więcej, bo myślałem, że mniej, ale dużo ich nie będzie. 12 werset mówi tak. Wtedy Zorobabel, syn Szaltiera i arcykapłan Jozue, syn Josadaka oraz cała reszta ludów wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał. I lud przejął się lękiem przed Panem. I Aggeusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Ja jestem z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Czyli to słowo Pana, które przyszło do nich wtedy, rozpoznali, że to Bóg poruszył też ich serca, przejęli się tym słowem i zaczęli pracować, bo usłyszeli, że to jest czas, że ich wyjaśnienie jest błędne. I to jest bardzo ważna jedna rzecz, która, drodzy, jest istotna dla nas. Jest istotna dla nas, wierzących, dlatego że bardzo często my ulegamy też takiemu złudzeniu. Mianowicie takiemu, że jeśli Bóg jest z nami, jeśli ja wykonuję Bożą pracę, to mi pójdzie. To mi pójdzie dobrze. I to jest pomyłka. To jest takie złe założenie, które wypływa w naszym życiu z takiego przekonania, że jeżeli ja będę z Bogiem, to mi się będzie farciło. Po to przyszedłem do Boga, żeby mi było lepiej niż gorzej. I ludzie wierzący bardzo często, podświadomie, mamy taki plan w naszym życiu i takie założenie, że pójdzie nam dobrze, lepiej niż innym, bo my mamy Boga, który nam błogosławi. Tak? Boga, który nam błogosławi. No to jak? To będziemy mieli lepiej. Zdaję na studia, niekoniecznie się uczę aż tyle, ale mi się farci i zdaję, a inni nie. Bardzo często są takie świadectwa. Ale tych, którzy ludzie opowiadają, że nie zaliczyli jednego, drugiego i trzeciego, tych się nie opowiada, bo jakieś niewpasowane są w nasz kontekst. Jak komuś się wiedzie dobrze w jakiejś innej kwestii, no to tak jak gdyby nam pasowało. Ale komuś jak się sypie mnóstwo rzeczy, to nie staje i nie opowiada tego, bo mówi, no to widać, wiary mi brakuje, albo Bóg nie usłyszał, no słabo się modliłem, albo coś tam, tak? Jak ktoś pojechał i założył 3 zbory, to się chwali. Ale ktoś jak jest misjonarzem, tak jak niedawno rozmawiałem z jednymi i przez 10 lat ich służby nikt się nie nawrócił, to co za świadectwo, tak? I to jest właśnie coś, co jest, co tak nie jest. My mamy złe założenie, że będzie nam się farciło, ponieważ wychodzimy z założenia, tak jak śpiewamy, szczęścia, pomyślności i samej radości. I takie życzenia są nasze dla ludzi. A to nie jest Bożą wolą. Często to nie jest Bożą wolą, żebyśmy długo i szczęśliwie żyli na przykład i żeby nam się we wszystkim powodziło. Tak. Tak sobie myślę, że niektórzy z was mogą być zdziwieni. No jak? No jak? No to czemu ja z Bogiem żyję, tak? Żeby mieć gorzej? No właśnie, to nie jest takie oczywiste, kochani. Zobaczcie, ile przykładów w Biblii, które pokazują Bożych ludzi, którzy z Bogiem żyli i zupełnie im nie szło. Taki Mojżesz, począwszy od Mojżesza, który musiał uciekać i 40 lat gdzieś tam na pustyni był, a mógł być na dworze Faraona gościem, tak? Po prostu ustawionym. Wpływać na losy ówczesnego świata, a musiał zwiewać i po prostu gdzieś tam na pustyni był. Ale w tym czasie Bóg był z nim. miał żonę, rodzinę i w odpowiednim czasie Bóg go wykorzystał. Albo Józef, któremu Bóg miał błogosławić, a trafił do więzienia i mu się nie udawało, z jednym, z drugim, z trzecim. Jedna firma mu się zawaliła, w drugim go oskarżyli, do paki trafił i same kłopoty. No ale to Bóg był z nim od dziecka, już miał sny, proroctwa. No i to co to jest? Miał wiarę czy nie miał wiary? I Dawid, którego Bóg namaścił na króla, ale musiał od razu uciekać, bo by go zabili. I pałętał się gdzieś tam, uciekał z jednego kraju w drugi, a później jego własny syn go chciał zabić. No to jak? Zobaczcie, to gdzie to błogosławieństwo? A to jest człowiek według serca Bożego. To nie jest tak, jak często my sobie sprzedamy taką, a no to był, widać, miał podwójne życie, czy coś tam, że słaby jestem. Nie? Nie, właśnie byli ludzie z górnej półki. To są przykładowe, wiecie, topowe przykłady biblijne, nie? Że święci w ogóle wymuskani, no. A im się nie wiedzie. Bida z nędzą są takie okresy. Pożałowania godni. Tak? I można by wyliczać dalej, jeszcze muszę powiedzieć o Janie Chrzcicielu, który był takim namaszczonym, że nie było jak Jan Chrzciciel, tak Biblia mówi, a jak kończy? Siedzi w więzieniu, siedzi w pace i po prostu zaczyna wątpić w ogóle o całym swoim życiu. I wysyła uczniów, mówi, jak Jezu, ty jesteś tym, to weź mi powiedz, bo właściwie to ja nie wiem, czy ja całe życie nie gadałem jakichś innych. Wiecie, załamany, tak? A sam Pan Jezus na końcu mówi, ojcze, czemu mnie opuściłeś? Nie ma chwil triumfalnych, wiecie, fanfarów i w ogóle nie wiadomo czego. Jest właśnie odrzucenie, jest przykrość, jest ból, jest mnóstwo zmagań. I to są same święte przypadki, najbardziej. To co dopiero my, kiedy brakuje nam często wiary i determinacji, tak? Ale mówię o tym, bo to jest niesamowicie ważna lekcja dla nas, ludzi wierzących, żebyśmy nie mieli w głowie takiej iluzji, że skoro jestem z Bogiem, to mi będzie farciło. No nie. Nie. Wcale tak być nie musi. Ale jest coś niesamowitego, ważnego w tej relacji. W tym, czym Bóg mówi, że co się liczy. Nie szczęście i powodzenie. To nie są te wartości. Ale założenie jest takie, które tutaj Bóg mówi przez proroka i tym zachęca ludzi. Mianowicie, parę razy powtarza się, 13 werset, od tego się zaczyna. Ja jestem z wami. To Bóg mówi. Ja jestem z wami. Ja jestem z wami wtedy, kiedy jest dobrze i jest błogosławieństwo. Ja jestem z wami. Ale wtedy, kiedy jest źle i trudno, to co? Ja jestem z wami. Kiedy musisz zwiewać, bo nastają na twoje życie i wszystko tracisz i gdzieś tam się chowasz, ale najważniejsze co? Bóg mówi, ja jestem z wami. Ale założenie nasze by było takie, że to inni będą uciekać, jak ja będę z Bogiem, to wtedy będzie okej. Ale jak ja muszę uciekać, to widać, nie ma Boga ze mną. I tutaj jest ten dylemat, wiecie, że nasza wiara zaczyna się chwiać, bo jest zbudowana na naszych założeniach. Ale najważniejsze to jest to, że kiedy jesteś i budujesz, Bóg jest z tobą i wtedy, kiedy przegrywasz, to Bóg jest z tobą, bo Bóg się nie boi porażek. I się okazuje, że w Biblii wiele przykładów jest takich, w których Bogu wcale nie zależy na zwycięstwie takim, że nam, jak my byśmy sobie wyobrażali, tak? To nie jest tak. I dlatego, kiedy Jezus szedł z uczniami i szedł na misję i głosić słowo i byli tacy wieśniacy w jednej wiosce, że nie słyszeli akurat o Jezusie i mówią, a ty co? Spiewaj ty, Żydzie jeden, tak? Nie będziemy cię tu nocować w naszej wiosce. To wiecie, uczniowie już mówią, Panie Jezu, my tu zaraz czystkę zrobimy, ściągamy ogień z nieba i to pogaństwo zaraz zniknie, nie? Wiecie, i to było takie nastawienie i dzisiaj też jest wielu takich wierzących, takich, którym właśnie jeszcze się nie nauczyli czy nie oduczyli tego. Tak? I Jezus mówi tak, rękawy opuszczać, wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. błogosławimy ich i idziemy dalej. Otrzepujemy sandały i idziemy dalej. Bo widać, Bóg przygotował inne miejsce. Ale co znaczy, musisz z Kretesem odejść, odwrócić się, przegrać. Tak? Ale z Bogiem nie ma przegranych. Z Bogiem nie ma przegranych. Dlaczego? Bo Bóg jest z tobą i jesteś zwycięzcą. Wszystko możemy stracić, ale skoro masz Jezusa, to wygrałeś. Ktoś powie amen? Wygrałeś, bo masz Jezusa. Natomiast możesz mieć mnóstwo rzeczy, ale nie ma Jezusa i co? To wszystko zostało. Zostało dla innych. Nic nie wygrałeś, nic nie znalazłeś, wszystko przegrałeś, zmarnowałeś całe swoje życie, bo nie masz Jezusa, bo nie ma Boga w twoim życiu. Zgadza się? I dlatego to założenie nasze musi być takie mądre i dlatego prorok Ageusz zachęca ich od tego, mówi, ja jestem z wami. Ja jestem z wami. A skoro ja jestem z wami, to oni zaczynają kumać. Mówią, no ale dlaczego, skoro Bóg jest z nami, a my przez 15 lat nie możemy nic zrobić? To jak to jest? Skoro Boże jesteś z nami, to dlaczego te przeciwności? Dlaczego te mury stoją takie? Dlaczego? Czasami my nie znajdujemy odpowiedzi i Bóg też nam nie chce wszystkiego wyjaśnić. Dlatego często pytanie, dlaczego, nie ma sensu. Tak? Pytanie jest, Boże, co chcesz, żebym zrobił? W którą stronę mam iść? Co na dzisiaj masz dla mnie? I Bóg odpowiada. Pewnego dnia przychodzi do Mojżesza i mówi, pakuj się, idziesz do Egiptu po 40 latach. Pewnego dnia przychodzi do Józefa, mówi, wyskakujesz z tych ubrań więziennych, szybko się golisz, idziesz do Faraona. I następnego dnia był już drugim po Faraonie, tak? Bóg przychodzi i pokazuje, jakie jest prawdziwe oblicze zwycięstwa. Ale to nie jest takie, jak my, nam się często wydaje, tak? I tutaj do nich przychodzi i mówi, ja jestem z wami, do roboty. Ale oni mówią, przecież były edykty, przecież były te wszystkie rzeczy, które nam zabraniają robić. Przyjdą i nam będą, kłopoty będą, zamkną nas do więzienia, coś tam. Ale rozpoznali, że to Bóg jest. Rozpoznali, że to Bóg mówi i mówią, dobra, ruszamy do roboty. Przejęli się, tak? To było 6 miesiąca. 7 miesiąca czytamy, czyli po miesiącu, znowu do Ageusza przychodzi słowo Pana. I ma znowu pójść do nich. I 2:2. Zobaczcie. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tutaj nie jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny. Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami. I to jest zachęta dla nich. Zobaczcie, to był czas, kiedy Bóg słyszał, kiedy oni płakali, wiecie, położyli te fundamenty, jedni się cieszyli, a drudzy płakali, tak? I Bóg to widzi wszystko, Bóg słyszy. I mówi, to dla wielu się wydaje, że to nic jest, tak? Takie nic, ci, którzy pamiętali dawną chwałę tej świątyni. Ale Bóg ich zachęca i mówi, do dzieła, bo ja jestem z wami. I to jest odpowiedź na coś, co kolejnym bardzo ważnym, wiecie, taką lekcją jest dla naszego życia. Że Bóg chce, żebyś był osobą, która z Nim żyje w obfitości. Ale diabeł chce cię wyłączyć. I diabeł używa takiej tajnej broni, takiej broni chemicznej, której nie widać, ale kiedy przychodzi do twojego życia, to cię wyłącza, cię truje. I to jest zniechęcenie. To jest właśnie coś, co na ludzi wierzących, którzy żyją już z Bogiem i nie dali się oszukać, wiedzą, że Bóg jest i zaczynają coś robić dla Królestwa Bożego I diabeł wobec takich ludzi walczy właśnie z niechęceniem. Diabeł walczy z niechęceniem i przychodzi, żeby twoje życie zatruć, żebyś ty nie robił nic. Żebyś robił jak najmniej. Wierzyć chcesz? Wierz sobie. Ale rób nic. Bądź zniechęconym wierzącym. I wiecie, powiem wam, że to jest skuteczna broń. Że wielu ludzi, szczególnie takich, którzy coś robili w kościele, bo często tak jest, że są ludzie, którzy tylko chodzą i wychodzą ze zboru, tak? Z różnych względów, nie chcę tego rozwijać. Ale jest grono ludzi, którzy czują odpowiedzialność i chcą robić coś. Angażują się tyle, ile mogą, wkładają siły i czasami ich życie mocno jest zaangażowane w Kościół, w służbę, w jakieś różne obszary działania Kościoła. I chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi takich było, którzy czują odpowiedzialność i rozumieją, czym Bóg ich obdarował i to wykorzystują dla Królestwa Bożego. Bo po to nas Bóg powołał, żebyśmy byli w Kościele tymi, którzy żyją z Bogiem i wykonują różne rzeczy, którymi Bóg nas obdarował. I to jest radość i dla nas, i dla innych. Ale diabeł nie chce, żeby człowiek wierzący był taką osobą i chce go wyłączyć i chce go oddzielić od obdarowania, chce, żeby on po prostu se siedział, słuchał, jednym uchem wpuszczał, drugim wypuszczał, żył swoim życiem i wtedy taki człowiek jest wyłączony z Królestwa Bożego, bo on dla Królestwa Bożego zazwyczaj słabo albo cokolwiek robi. I to diabeł odpowiada, taki wierzący. I dlatego diabeł używa do tego zniechęcenia, żeby człowiek wierzący był po prostu zniechęcony. Zniechęcony, skwaszony, zgaszony. I to jest dobry wierzący dla niego. Jeśli już nie może go okraść z wiary, to żeby chociaż był nieczynny. Tak? I właśnie tą bronią diabła jest zniechęcenie. Tak jak oni byli ci chętni, którzy mieli odbudowywać, diabeł zatruł ich, zatrzymał, zniechęcił i oni po prostu żyli w takim zniechęceniu, w takim marazmie. Takie życie było takim cierpieniem, taką pomyłką, tak? Taką męczarnią. I jeżeli jesteś w takim miejscu i to nie trwa dzień, dwa, trzy, ale dłużej, to może musisz rozważyć to, że po prostu zostałeś zatruty. Zatruta. W jakiś sposób diabeł cię oszukał, żeby wyłączyć twoje życie, żebyś był nieużytecznym narzędziem, żebyś odłożył swój dar na półkę albo zakopał go najlepiej, żeby był niewykorzystany. I to przynosi diabłu radość, na pewno nie Bogu, bo Bóg jest tym, który chce, aby nasze życie było owocne, żeby było życiem radosnym. Dzisiaj śpiewaliśmy o Królestwie Bożym. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, tak? Żeby to było życie owocne. Jezus mówi o owocu, mówi o obfitości, mówi o życiu. A to właśnie wszystko chce diabeł ukraść z naszego życia. I dlatego prorok Aggeusz mówi słowa zachęty. Te słowa poruszają ich ducha. Oni zaczynają działać, chociaż byli zatrzymani i zniechęceni. Zobaczcie, kiedy w liście do Filipian, list do Filipian, drugi rozdział, apostoł Paweł mówi do Filipian o Chrystusie, o życiu w Kościele, to zobaczcie, co tam jest napisane. Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli i żyjcie razem w Kościele. Ale to, co w tym pierwszym wersecie jest na początku. Co Paweł mówi do wierzących? Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta. Dlaczego w Chrystusie ma być zachęta? bo to jest właśnie coś, co Bóg przynosi do twojego życia. Pragnienie, chcenie i wykonanie, mówi w innym miejscu apostoł Paweł, tak? Bóg daje chcenie i wykonanie. No właśnie, diabeł chce dać ci zniechęcenie, chce zabrać twoje chcenie, chce cię zniechęcić, a to, co jest w Bogu, to Bóg przynosi zachętę do naszego życia. Kiedy prorok Boży, tak jak tutaj Ageusz przychodzi, nie wiem, jakie macie doświadczenia z proroctwami, czy udało ci się trafić na dobrych proroków, takich, którzy byli prorokami bożymi. Po czym rozpoznajemy Bożego proroka? Oprócz tego, że mówi prawdę, to mówi prawdę w taki sposób, że cię to zachęci, że cię to podniesie, że cię to zmotywuje. To może być nawet gorzka prawda, ale ona przyniesie ci chęci. Natomiast niedojrzali, źli prorocy, to są tacy, którzy znają prawdę w jakiś tam sposób, ale tak jak ją przekazują, jakbyś pałą dostał, tak? I wcale cię to nie zachęci. I tutaj jest ta subtelna różnica, wiecie, kiedy Duch Boży przychodzi do naszego życia i nawet w takiej słabości naszej, w takim zagubieniu, ty otrzymasz słowa od Boga, które cię zmotywują, podniosą i zachęcą. Zachęcą. Natomiast kiedy diabeł nas chce okraść, to on to zrobi, że cię będzie wyłączał poszczególne te bezpieczniki. I tak, żebyś gasł. Tak? Bóg mówi, że ja jestem z wami. 56 psalm, 10 werset mówi tak. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. I ta zachęta z tego, że Bóg jest z nimi, przyniosła zachętę przeciwko temu zniechęceniu i przyniosło to taki rezultat, że oni zaczęli odbudowywać. I plusem księgi Ageusza, właśnie proroka Ageusza, jest to, że oni usłyszeli, przyjęli i zaczęli budować. Pan Bóg obieca przez Ageusza, że będzie chwała tego domu, że sprowadzi kosztowności, że poruszy narody i to wszystko zostanie po prostu przyniesione, żeby ta świątynia została odbudowywana. Przynosi słowo zachęta Zorobabelowi, przynosi zachętę tym, którzy odbudowują. Więc to poselstwo Ageusza jest naprawdę budujące. Jest to bardzo krótka księga, ale bardzo motywująca. Za tydzień mam nadzieję, że rozważymy księgę Zachariasza, która ma więcej rozdziałów, ale prorok Zachariasz jest prorokiem, który obok Ageusza zachęca ludzi do odbudowy, dlatego że naprawdę byli zniechęceni, dlatego że naprawdę te 10 lat, 14 dokładnie, tego zatrzymania budowy sprawiło, że w ich życiu przyszło naprawdę wyrwa. Zatrzymanie, było zniechęcenie. I podsumowując tylko króciutko to, co dzisiaj powiedzieliśmy, te nasze lekcje, i będziemy się modlić i chwalić Pana Boga. Nie wiem, kto też. Te lekcje, które dzisiaj chciałem wam przekazać, które dostrzegłem u proroka Ageusza i mam nadzieję, że jak gdyby zostaną wam w sercu, są takie, że Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. I to jest właściwe założenie. Ale to zwycięstwo nie wygląda tak, jak my chcemy. To zwycięstwo w Chrystusie czasami się objawia tylko w tym, że możesz tracić różne rzeczy, ale masz Chrystusa. Ze względu na Chrystusa myślę, że będziemy to powiedzenie ukuwać, które Zbyszek ostatnio mówił, więc cytuję tylko to, co Zbyszek powiedział, bo nie chcę ukraść mu bardzo trafnego stwierdzenia, ale myślę, że jeszcze wiele razy powinniśmy wrócić do tego i włożyć sobie w serca, że z Chrystusem możemy stracić. Tak? Z Chrystusem możemy zyskać, ale cokolwiek ważne jest, żeby to było z Chrystusem. To taka parafraza, nie? Ważne, że masz Boga. I może pewne rzeczy mogą nie wyjść tak, jak ty byś chciał, chciała, ale jeżeli masz Chrystusa, to jesteś w dobrym miejscu. Bo Bóg, kiedy przychodzi i porusza i mówi, to jest ten czas, to mówi, do dzieła, bo ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą. I to jest jedna ważna rzecz, tak? Kolejna taka ważna lekcja, którą ważne, żebyśmy znali, jest to, że kiedy przychodzi do twojego życia zniechęcenie, to może oznaczać, że diabeł jest gdzieś niedaleko i używa sztuczek twoich po to, żeby cię wyłączyć, żeby dary, które Bóg ci dał, że to, co zamierzył Bóg dla twojego życia, mu się to nie podoba, że ty chwalisz Boga, że jesteś czynny, że jesteś zaangażowana i chce cię wyłączyć. Chce cię okraść z tego, co jest bogactwem naszego życia, tego, że możemy usługiwać Bogu i innym. Po to Bóg dał nam Kościół też. Mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań, ale zachęcajcie jedni drugich. Budujcie się wzajemnie. To jest rola Kościoła właśnie, żeby ludzie mogli się wzajemnie motywować. Przez zachętę, przez świadectwa, przez modlitwy, przez postawę, przez obdarowania, to wszystko ma przynieść wzajemne zbudowanie. Więc to, co zły chce zrobić, to zniechęcić. I dlatego dokładnie odwrotnie, Bóg jest Bogiem wszelkiej zachęty. Paweł się pyta, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta. Bo jest. Bo jest to coś, co na pierwszym miejscu postawił, że w Chrystusie jest zachęta, żebyśmy nie ulegali zniechęceniu, żebyśmy mogli właśnie podnieść ręce do góry, kolana, kiedy trzeba, tak? I Biblia zachęca w taki sposób, żeby być osobą czynną dla Królestwa Bożego, żeby być tym, który jest zaangażowany w sprawy Królestwa ze względu na Chrystusa. I to, tą lekcją z Księgi Ageusza, myślę, możemy być ubogaceni. A teraz też zachęcam, żebyśmy mogli śpiewać Bogu i też modlić się o te wasze potrzeby. Jeżeli Bóg porusza twoje serce, to możemy się modlić o te rzeczy, które gdzieś tam są dla was ważne, istotne na ten moment. Będziemy się tutaj modlić z przodu, można wyjść więcej osób, żebyśmy praktycznie, Anetka się z nami będzie modliła jeszcze o siostry, także jak jest to pragnienie w twoim sercu, to przyjdź. Będziemy się modlić o Pawła po operacji, jest Paweł, był w szpitalu trochę, także o jego zdrowie, żeby tam wszystko dobrze się goiło i o Kasię jeszcze, pamiętacie Waldka Malinowskiego tutaj, jego żona jest chora na raka, więc modlimy się o to, żeby było pełne zwycięstwo, żeby po prostu Pan Bóg objawiał swoją moc i żeby Kasia mogła przejść tam dobrze wszystkie te kwestie i żeby byli silni, żeby byli błogosławieni. Nie wiem, czy jakiejś tajemnicy nie zdradziłem teraz, ale tego akurat nie wrzucamy na internet, tak? Módlmy się o to, mówię to po to, żeby byli wzmocnieni i po prostu błogosławieństwo, żeby się nad nimi rozlewało.